Ostatnio rozważaliśmy historię Zacheusza i wspomnieliśmy tam też taką kwestię, gdzie Jezus mówił o Zacheuszu, że on jest synem Abrahama. Z tego względu, że uwierzył w Jezusa. Bo tak jak powiedzieliśmy dzisiaj, dziećmi Abrahama, czy synami, córkami Abrahama są ci, którzy wierzą w Jezusa. Tak? I trochę o tym chciałbym też mówić, ale trochę z innej historii. Rozważałem sobie 8 rozdział Ewangelii Jana. Możemy sobie otworzyć i przeczytajmy sobie fragment od 31 wersetu do końca w sumie tego rozdziału, także taki trochę dłuższy. Wiecie, w tym rozdziale tam dużo Jezus mówi do Żydów. 8 rozdział, tak. 31 werset. To przeczytajmy. 31 werset. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Mówię to, co widziałem u ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego. Odpowiadając, rzekli mu: ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze: jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga. Abraham tego nie czynił. Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to rzekli mu: my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Mamy jednego ojca, Boga. Rzekł im Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie. Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest ojcem kłamstwa. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Odpowiadając, Żydzi rzekli do niego: czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Jezus odpowiedział: ja nie mam demona, ale czczę ojca mego, a wy mnie znieważacie. Ja zaś nie szukam własnej chwały. Jest taki, kto jej szuka i sądzi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Rzekli mu Żydzi: teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie zazna na wieki. Czyś ty większy od ojca naszego, Abrahama, który umarł? Także prorocy umarli. Za kogo się uważasz? Odrzekł Jezus: jeżeli ja siebie chwalę, chwała moja niczym jest. Mnie uwielbia ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem waszym. I nie poznaliście go, ale ja go znam. I gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Ale ja go znam i słowo jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. Wtedy Żydzi rzekli do niego: 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Jaki długi fragment, chociaż głównie to chciałbym się skupić na tym, co Jezus powiedział na końcu, a mianowicie: zanim Abraham był, ja jestem. Nie? Nie wiem, czy się zastanawialiście nad tym, co Jezus tutaj powiedział kiedyś. Nie? Jakby, że tak rozważałem, ci ludzie z Ewangelii Jana 8 rozdział, no ci Żydzi kłócili się z Jezusem, że są dziećmi Abrahama, nigdy nie byli w niewoli. Mówili o Jezusie, o, za kogo on się uważa, tak? Taka kpina z Jezusa. Śmiali się z niego, a Jezus na końcu powiedział im, zanim Abraham był, ja jestem. Co to w ogóle za gramatyka, tak? Nikt tak nie mówi. Zanim ktoś był, to ja jestem. Można powiedzieć, że po polsku niepoprawnie powiedziane. Nie można tak powiedzieć. Oni wzięli kamienie, żeby go ukamienować. W takim razie, jakby co to znaczy, kiedy Jezus mówi, zanim Abraham był, ja jestem? Jakie to ma znaczenie? Kim Jezus jest w takim razie? Za kogo się on uważa, mówiąc to? I dlaczego ci ludzie tak bardzo od razu się rozwścieczyli i chcieli go ukamienować, jak to powiedział? I wiecie, to co Jezus powiedział, zanim Abraham był, ja jestem, tak? To można powiedzieć, może na pierwszy rzut oka to się wydaje takie no, nic nieznaczące, ale to jest jedno z najbardziej takich mocnych i kontrowersyjnych stwierdzeń w całym Nowym Testamencie, co Jezus powiedział o sobie. I teraz, co to znaczy, tak? Zanim Abraham był, ja jestem. Jezus nie powiedział, zanim Abraham był, ja byłem, tak? Można powiedzieć, tak powinien powiedzieć według poprawnej polszczyzny, tak? I to by wtedy oznaczało, że on by żył przed Abrahamem, tak? Jeśli by powiedział, zanim Abraham był, ja byłem. Ale powiedział, ja jestem, nie? I to jest świadome. Jezus to świadomie powiedział. Nie, on nie był słaby z ortografii, czy z gramatyki, tak? Ale musimy wiedzieć, że ja jestem, to tak, takie jest imię Boże, tak? Ja jestem. Tak Bóg mówi o sobie. To jest imię, które Bóg o sobie powiedział, które objawił w Księdze Wyjścia 3:14, jak rozmawiał z Mojżeszem w gorącym krzewie. No. I tam na przykład czytamy, on powiedział, jestem, który jestem. Tam jest użyte to słowo, ten tetragram tak zwany, YHWH, czyli tam Echie, Asher, Echie, takie litery. Tak? Tak powiesz synom Izraela, jestem posłał mnie do was. Jestem, który jestem. Tak? I w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, który się nazywa Septuaginta, którego używano w czasach Jezusa, tam jest tak, to imię brzmi, ono się tam mówi po grecku, ego eimi. Czyli ja jestem. I to dokładnie Jezus mówi. Ego eimi. Tak? W Jana 5:58. I jakie to ma znaczenie w takim razie? Bo takie dosyć ważne i mocne, można powiedzieć. Tak? Bo Jezus w tym zdaniu, wtedy kiedy mówi o sobie ja jestem, no to rości sobie boskość. Nie mówi wprost, ale używa imienia Bożego wobec siebie. Tak? Ja jestem. Czyli się identyfikuje z tym imieniem, które Bóg objawił Mojżeszowi, twierdzi, że można powiedzieć istnieje poza czasem, bo zanim Abraham był, że się narodził, zanim on w ogóle zaczął istnieć, Abraham, to on już jest, tak? Jezus już jest. Używa czasu teraźniejszego. On pokazuje swoją wieczność istnienia, tak? Dla niego nie ma byłem, jestem, będę. Dla niego jest jakby cały czas jestem, co nie? To człowiek jakby w swoim, wiecie, w naszym postrzeganiu świata jesteśmy ograniczeni czasem. Więc dla nas zawsze jest czas przeszły, teraźniejszy, przyszły. Jezus jakby jest cały czas, no nie? Bóg jest cały czas. Jezus mówi, ja jestem. Mówi, że istnieje niezależnie od stworzenia. Nie jest zależny od Abrahama, od kogoś, tak? Tak jak Bóg tylko jest niezależny. Więc za kogo Jezus się uważa, jak mówi takie coś, nie? Twierdzi, że jest Bogiem. Ktoś, dużo ludzi może powiedzieć, że Jezus nigdy nie powiedział o sobie, że jest Bogiem, tak? Jezus może nie powiedział tego tak, o, hej, słuchajcie, jestem Bogiem, ale przez rzeczy, które robił, które o sobie opowiadał, rzeczy, które nawiązywał do różnych rzeczy ze Starego Testamentu, świadczą o tym, kim on jest. Co nie? Nie jest tylko prorokiem, nie jest tylko jakimś fajnym nauczycielem, tak? Co często ludzie myślą, że Jezus po prostu dobrze nauczał, ale nie przyjmą tego, kim jest tak naprawdę. On przypisuje sobie to imię, Jahwe, to było święte, niewymawiane przez Żydów. Tak? Żydzi nie wymawiają tego imienia. Oni używają jakichś zamienników w stylu Adonai, tak? Że Pan. Mówi, że on istniał przed Abrahamem, czyli posiada boską naturę. Tak? Jest Bogiem. Dlaczego ludzie go chcieli po tych słowach ukamienować? Bo dla Żydów to było bluźnierstwo, można powiedzieć, tak? Dla nich, jeśli ktoś sobie przypisywał takie boskie cechy, prerogatywy, tak? Lub imię Boże, to powinien być karany śmiercią według prawa mojżeszowego przez ukamienowanie, tak? To jakby nie było nic dziwnego. Dla nich oni nie wierzyli w to, co Jezus mówił o sobie, więc no jedynym wyjściem było, no co, trzeba go ukamienować, tak? Więc słowa Jezusa zostały zrozumiane przez Żydów, tak? Oni dobrze go zrozumieli, co on chce przekazać, mówiąc to. Dlatego to dla nich było bezpośrednie bluźnierstwo, tak? On nie tylko o sobie mówił, że jest wyjątkowy, ale mówił, jestem, czyli ja jestem, to ten, nie? O którym czytacie w Mojżeszu, nie? I porwali kamienie, żeby rzucić na niego, bo tak naprawdę według nich Jezus się dopuścił największego przestępstwa w ogóle, jakie jest według prawa. Więc Jezus według tej wypowiedzi kim jest? Jest Bogiem objawionym w ciele. To o tym przeczytamy Jana 1:14. Nie jest zwykłym człowiekiem, który został po prostu jakoś tam szczególnie wywyższony, ale mówi o sobie, że jest odwieczny, wieczny istnienie, nie? To Syn Boży wcielony, który nie tylko mówi o Bogu, ale mówi jak Bóg. Nie mówi tylko, wiecie, słuchajcie, Bóg powiedział, tak jak wszyscy prorocy Starego Testamentu, jak poczytamy sobie Stary Testament, to zawsze oni mówią, Pan rzekł, tak? Oto Pan mi powiedział, Pan mi objawił. Jezus mówi, ja wam mówię, tak? Jezus nie, wiecie, nie używa takiego czegoś, że tylko o ten mi powiedział. Mówi o tym, że to, co wam mówię, usłyszałem od Ojca, ale jest totalnie inaczej. Mówi, ja jestem światłością świata na przykład. Ja jestem, nie, że Pan Bóg jest, więc Jego słuchajcie, tylko mówi konkretnie ja. Żeby to jeszcze dodatkowo sprawdzić, no to trzeba by zobaczyć, czy w Księdze Mojżeszowej ten 3:14, czy tam rzeczywiście występuje taki sam zwrot, jak Jezus użył ego eimi i powiem wam, że występuje, tak? To nie jest, że tak powiem, wyssane z palca, sprawdziłem to specjalnie, żeby nie było. I tam jest napisane ego eimi ho on, tam jest napisane dosłownie ja jestem tym, który jest, tak? Albo ja jestem ten, który jest. I mówi, powiedział, tak powiesz synom Izraela, ten, który jest, czy ja jestem posłał mnie do was. I to oznacza, ja jestem ten, który jest, który istnieje. I to jest takie bardzo szczególne, wręcz takie teologiczne, filozoficzne wyrażenie. Nie? To tak oddaje Septuaginta ten zwrot hebrajski, ten Jahwe, YHWH, tetragram, czy Echie, Asher, Echie. W taki sposób w Septuagincie jest to napisane. I to wskazuje, że istnienie Boga jest niezależne, odwieczne, niezmienne. Ja jestem, zawsze. Nie jestem ograniczony czasem, ani jakimiś innymi rzeczami. I się pojawia też pytanie, czy to w takim razie znaczy, że Jezus rozmawiał z Mojżeszem w gorącym krzewie? No bo skoro użył tego imienia, no to można by tak wnioskować, nie? Skoro mówi, że ja jestem, to można by powiedzieć, to skoro tak jest, to w takim razie Jezus rozmawiał z Mojżeszem, nie? Nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć tak na pewno, tak? Nigdzie to nie jest tak wprost powiedziane. To jest raczej takie wnioskowanie, że tak powiem, tak? Bo to dotyka takiej kwestii wcielenia Jezusa, zanim objawił się w ciele, zanim przyszedł na świat, się urodził, tak? Ale wiemy, że według Nowego Testamentu Jezus jako Słowo Boże, tak? Jako Logos, jako Słowo z Jana, żył wcześniej, tak? W Hebrajczyków list też to potwierdza. On już był przed, zanim się urodził, już był. Czytamy, na początku było Słowo, wszystko przez nie się stało, tak? To Słowo jest Jezus. Słowo ciałem się stało, zamieszkało wśród nas w osobie Jezusa. Więc w świetle Nowego Testamentu to Słowo, czyli Jezus, objawiał się ludziom jeszcze zanim miał ciało. Tak? Dlatego wielu teologów też uważa, że na przykład anioł Pana wspominany w Starym Testamencie, to jest Malak, Jahwe, tak? Który właśnie w Mojżeszu w krzewie był, to mógł być Jezus sam. Tak? Tam czytamy właśnie w Księdze Wyjścia 3:2 jest, ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Zaraz dwa wersety dalej czytamy, że gdy Pan, i tam jest napisane Jahwe, zobaczył, że podchodzi Mojżesz, by się przyjrzeć, zawołał do niego Bóg ze środka krzewu. Tak? Czyli można powiedzieć, anioł Pana to Bóg, to Jahwe to Słowo. Tak? Jednocześnie mówi Bóg, ale widział go. Tak? To była widoczna postać. Wiesz, tak naprawdę to można powiedzieć, skoro Jezus mówi o sobie, że jest słowo, to tak naprawdę każde słowo, które Bóg wypowiedział w Starym Testamencie, to można powiedzieć, że w tym słowie był Jezus. Tak? Też jednocześnie. Tak? Bo skoro On jest słowem, no to każde słowo, tam jest, które wypowiedziane, no to też jest Jezus. Tak? Co na to sam Jezus też mówi. W Jana na przykład 12:41 czytamy, no, tam jest o proroku Izajaszu, że tam jest o Jezusie cały opis i tam później autor Jan mówi, że to powiedział Izajasz, bo widział jego chwałę i mówił o nim. Tak? Czyli proroctwo Izajasza, którym tam w 6 rozdziale Izajasza, gdzie Izajasz widział Pana siedzącego na tronie, czy Boga, tak? To nagle się okazuje, że to mówił o Jezusie. Tak? Czyli to Jezus wtedy widział go, jak siedzi na tronie. Izajasz w sensie go widział. Nie? Więc Nowy Testament też utożsamia Jezusa z objawieniami Boga, tak? W Starym Testamencie. Jezus nie tylko istniał przed Abrahamem, ale też, można powiedzieć, był aktywnie obecny w całej historii Izraela. Zawsze był. I teraz, zanim Abraham był, ja jestem, czyli istniałem przed Abrahamem, tak? I to wyraża, że Jezus jest wieczny. On nie powstał, ale jest od zawsze, tak? Niezależnie od czasu, mówi, nie mówi byłem w czasie przeszłym, ale jestem cały czas, teraźniejszy. Jego istnienie jest wieczne, teraźniejsze jednocześnie i to automatycznie czyni go większym niż Abraham, który miał swój początek w czasie i przestał żyć. Tak? Abraham urodził się, zaczął żyć i umarł, przestał żyć. Nie? Jezus zawsze jest i nie umarł, znaczy umarł jako fizycznie, ale zmartwychwstał, żyje cały czas. Tak? Ale nie miał początku. To automatycznie sprawia, że Jezus jest kimś większym niż Abraham. Jezus sobie mówi, że jest większy niż Abraham. Tak? W całym tym rozdziale 8 Jezus, kiedy rozmawia z tymi Żydami, którzy się powołują na swoje pochodzenie od Abrahama, to mówią, naszym ojcem jest Abraham, nie jesteśmy zrodzeni z nierządu, jednego mamy ojca, Boga. I mówią, czy ty jesteś większy niż nasz ojciec Abraham, który umarł? I czytaliśmy, Jezus im odpowiedział wtedy, że Abraham, ojciec wasz, rozradował się, że miał oglądać mój dzień i oglądał i uradował się. Zanim Abraham był, ja jestem. Jezus istniał już w czasach Abrahama. Abraham, można powiedzieć, jego oczekiwał, tak? Bo Jezus sam o tym powiedział, że on rozradował się, że miał oglądać mój dzień. I oglądał, nawet mówi. Cieszył się z jego przyjścia, Abraham. Można powiedzieć, że go czcił. Jezus jest większy niż Abraham. I dla Żydów słowa takie, że Jezus jest większy niż Abraham, no to było dosyć konkretna, poważna kwestia, tak? Bo Abraham był ojcem narodu, był pierwszym patriarchą, tym, bo zawsze jak jest mowa Bóg, Abrahama, Izaaka, Jakuba, tak, to zawsze Abraham jest tym pierwszym, tak, od którego jakby się zaczęło dla nich. Więc dla nich ojcem był Abraham. Był przyjacielem Bożym Abraham w Izajasza 41:8, możemy to przeczytać, gdzie Izajasz się wypowiada, że Abraham był przyjacielem Boga. Był wzorem wiary, tak też jest określany, na przykład w liście do Hebrajczyków, czy w Rzymian. I jeśli ktoś twierdzi, że jest większy od Abrahama, no to można powiedzieć uderza w fundament tożsamości Żydów, tych, którzy słuchali Jezusa. Ktoś tutaj stoi i mówi, że jest większy niż ten nasz założyciel cały, od którego my się wywodzimy, którego my tutaj uważamy za super naszego najlepszego patriarchę. A ktoś tu przychodzi i nam zaburza to, co myślimy, ma nasz światopogląd, nie? Dla pogan ma też to duże znaczenie, Abraham, tak? Czyli w sensie dla innych narodów, na przykład nas, którzy nie jesteśmy z pochodzenia Żydami, bo z nowotestamentowej perspektywy Abraham jest ojcem wszystkich wierzących, tak? O tym czytamy, na przykład w liście do Rzymian, że nie tylko Żydów, ale wszystkich wierzących i że Jezus też, czytamy, jest większy niż Abraham, bo daje życie wieczne. Jezus mówi tak o sobie, że każdy, kto wierzy we mnie, ten nie umrze, nie? A Abraham umarł. Jest zbawicielem wszystkich narodów, nie tylko jednego, ale wszystkich, tak? Jezus. I się w Jezusie spełnia obietnica dana Abrahamowi. I o tym można poczytać w liście do Galacjan, 3 rozdział, ale nie o tym dzisiaj. Ale obietnice, które są dane Abrahamowi, spełniają się w Jezusie, się okazuje. Więc Jezus ogłasza swoją wieczność, boskość, mówiąc do tych ludzi, tak? On się stawia wyżej niż Abraham, który był, można powiedzieć, razem z Mojżeszem najważniejszą postacią wśród Żydów. I to był szok dla tych ludzi, którzy go słuchali. Pokazuje, że jest większy niż ojciec narodu, nie? Że nawet Abraham oczekiwał jego dnia i Jezus w tym samym się objawia jako centrum Bożego planu zbawienia. Nie tylko dla Żydów, ale dla wszystkich. W Nowym Testamencie to jest podsumowanie, że Jezus jest centrum Bożego planu zbawienia. Więc można by powiedzieć, dlaczego na przykład twierdzić, że jest się większym od Abrahama, to uderza w tożsamość, fundament tego Żydów, tak? To ich fundament tożsamości. Dlaczego to tak uderza? Bo to prowadzi do takie pytanie, tak? To dlaczego, tak, skoro Jezus tak twierdzi, że jest większy od Abrahama, to w nich tak to uderzyło? Bo dzięki, jeśli to zrozumienie, to też zrozumienie, dlaczego ta reakcja Żydów na słowa Jezusa była taka gwałtowna, tak? Bo musimy właśnie zobaczyć, kim Abraham był w świadomości narodu żydowskiego, nie? I jak głęboko był zakorzeniony w ich tożsamości takiej religijnej, duchowej, narodowej. Nie? Już powiedzieliśmy, że był tym pierwszym patriarchą. Z nim Bóg zawarł przymierze. Nie to, że pierwsze, ale zawarł z nim. Obiecał, że uczyni z niego wielki naród, da mu ziemię. Przez jego potomka będą błogosławione wszystkie narody. Tak? To było takie przymierze Boga z Abrahamem. No, mówi w Księdze Rodzaju 12:3, tak? Że w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Abraham, czytamy, uwierzył Bogu, tak? Jeszcze zanim się pojawiło prawo Mojżesza, jest ojcem wiary. Czytamy, że kiedy uwierzył, to poczytane mu to zostało za sprawiedliwość, tak? Pan mu to poczytał. Więc dla Żydów on jest takim wzorem, że taka doskonała relacja z Bogiem. On z nim rozmawiał, on z nim przybywał, miał z nim przymierze, byli przyjaciółmi, tak? On był posłuszny. Wierzył i miał przymierze. I teraz dla Żydów w czasach Jezusa to, że się pochodzi od Abrahama, to można powiedzieć się równa tego, że jesteś częścią ludu Bożego. Tak? Jeśli pochodzisz od Abrahama, to jesteś ludem Bożym. Tak? Taki automat. Jeśli się urodziłeś w rodzinie, która pochodziła tam od Abrahama, no to automatycznie jesteś zaliczany do Bożego ludu. Tak? Bo ojciec Abraham był duchowym i fizycznym źródłem, od niego się jakby zaczynało, więc skoro się powołujesz na niego, no to się czujesz bezpieczny i wybrany, tak? No bo już urodziłeś się od niego. Dlatego Żydzi mówili do Jezusa, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy w nich woli u nikogo. Ojcem naszym jest Abraham. Nie? Dla nich to było takie nietykalne, tak? My tu jesteśmy super goście, bo naszym ojcem jest Abraham, nie? Więc co ty nam tu będziesz mówił, człowieku, nie? Że my jesteśmy jakimiś niewolnikami albo coś, że potrzebujemy jakiegoś wyzwolenia. Co ty opowiadasz? Nie? Jesteśmy ludem Abrahama, więc jesteśmy ludem Bożym. No, naszym ojcem jest Bóg, tak jak oni powiedzieli. Takie było ich wnioskowanie. Nie? I dlaczego teraz to stwierdzenie, że jest się większym od Abrahama, to było takie szokujące dla nich? Bo to podważało ich tożsamość, nie? To uderzało w te ich myślenie, że naszym ojcem jest Abraham, my jesteśmy tu kimś, tutaj jakby nic nam nie grozi. Co nie? To podważało ich tożsamość, bo Jezus jakby mówił, to na czym budujesz swoją wartość przed Bogiem, tak? To nie wystarczy. Nie? Nie wystarczy, że się po prostu urodziłeś w dobrej rodzinie. Tak? Nie wystarczy, że jesteś urodzonym tam z tego czy z tego. Mówi, to jeśli na tym budujesz swoją wartość przed Bogiem, swoją sprawiedliwość przed Bogiem, to, że należysz do Bożego ludu, no to nie wystarczy według Jezusa. I to stawiało Jezusa ponad największym z patriarchów, bo Abraham był pierwszy. I to się równa twierdzeniu, że on jest większy niż fundament ich wiary w to, co wierzą, niż fundament tego, co myśleli o sobie. Nie? To burzy ich religijne bezpieczeństwo takie. Nie? Bo kiedy powiesz takim ludziom coś takiego, no to wtedy chwila, to jak to? To nie wystarczy, że jestem z narodu tego żydowskiego, że Abraham jest moim ojcem? to dla nich było jak automat, tak? Skoro tu się urodziłem, no to jest wszystko okej między mną a Bogiem, tak? I to pokazywało, że nie wystarczy być potomkiem Abrahama i nadal nie wystarczy być fizycznie potomkiem Abrahama, ale co trzeba według Jezusa? Jego znać. Znać Jezusa, wierzyć Jezusowi, nie? Jezus jest, teraz mówi, nad Abrahamem, tak? I Jezus powiedział też im wprost, gdybyście byli dziećmi Abrahama, to spełnialibyście uczynki Abrahama. A teraz chcecie mnie zabić, człowieka, który powiedział wam prawdę, którą usłyszał od Boga. Nie? Powiedziałem wam prawdę, Abraham cieszył się ze mnie. Tak? On oczekiwał mojego dnia, uradował się i zobaczył, co nie? A wy mówicie, że jesteście dziećmi Abrahama, a w ogóle nie żyjecie tak jak Abraham, w ogóle nie żyjecie jak Abraham, nie czynicie tak jak Abraham. Dla Jezusa jakby wiara łączy się z też uczynkiem, jakby tym, co wypływa z serca, to, co uwidacznia wiarę, tak? Więc Jezus podważył taką zasadę, że pochodzenie równa się zbawienie, tak? Jeśli pochodzisz skądś, to jesteś automatycznie zbawiony. Wielu Żydów tak myślało, wiecie, że skoro jesteśmy dziećmi Abrahama, to jesteśmy automatycznie w porządku z Bogiem, tak? Jezus to odrzuca, Jan Chrzciciel też to mówi, na przykład mówi, nie myślcie, że możecie sobie mówić, ojca mamy Abrahama, bo powiadam wam, Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahama, Abrahamowi. Tak? Więc być fizycznie potomkiem kogoś wcale nie oznacza, że jesteś automatycznie zbawionym człowiekiem, że jesteś w porządku z Bogiem i że Bóg jest z ciebie zadowolony, tak? I to było takie wstrząsające dla tych, którzy go słuchali, dla Żydów. Bo uderzało w ich wiarę, tak? Oni tak wierzyli. To był ich światopogląd, ich cała podstawa, to na czym w ogóle żyli. Oni, wiecie, tak myśleli, nie? W ogóle dodatkowo to też było wstrząsające nie tylko dla tych przeciwników Jezusa, którzy słuchali go, ale i uczniów Jezusa. To, co Jezus mówił w ogóle. Bo to pokazuje też cała ta sytuacja, taki kontrast tego, kim Jezus naprawdę jest, a tym, jak ludzie go traktują. Tak? Ta cała sytuacja pokazała, jakby Jezus pokazuje, mówi, kim jestem, kim on jest i pokazuje, jak ludzie traktują Jezusa, nie? Który właśnie mówi im, kim jest, nie? Z kim mają do czynienia. I wiecie, mimo to, że ci ludzie tak uderzali w Niego, śmieli się z Niego, mówili, że jest Samarytaninem, że jest heretykiem, że ma demona. Wiecie, to było cały czas poniżanie Jezusa. Nie? Na każdym kroku Jezus był poniżany, szczególnie przez tych przywódców religijnych. Po prostu cały czas była dyskredytacja Jezusa. Nie? I wiecie, to pokazuje, że Jezus jest naprawdę cierpliwy, łagodny, mimo że jest Panem chwały, tak? Że to jest sam Bóg, że to jest Pan i Król. Rozmawiasz z Panem i Królem i śmiejesz się z Niego, prosto mu w twarz. Nie? I wiecie, Jezus mógł w każdej chwili na przykład objawić swoją chwałę, tak jak na przykład przemienienie na górze, tak? Co na górze przemienienia. Mógł pokazać się, pach, tu jestem, taki jestem. Mógł wydać wyrok jednym słowem, tak jak Jezus mówi, że wystarczy, żeby tylko powiedział, to już ojciec wysłał tam miriadę aniołów, żeby go, wiecie, uratowali, jak wtedy go chcieli pojmać przy krzyżu i by zakończył całe to towarzystwo. Nie? Tylko wtedy plan by się nie wykonał zbawienia. Mógł od razu to zrobić, nie? Mógł zniszczyć słowem przeciwników. Nie? Ale Jezus znosił te kłótnie, on znosił te kpiny, te oskarżenia, mimo że Jezus wiedział, kim jest, tak? On dokładnie zdaje sobie sprawę z tego, kim jest, kiedy mówi te rzeczy. Nie? I czytamy o nim, Jezus mówi o sobie, że on jest łagodny i pokornego serca. Izajasza 42:3 na przykład przeczytamy, że o Jezusie, że nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka o nikłym płomyku. Wiecie, siedzi taki knotek, tak? Który się nie pali praktycznie wcale, czy ta trzcina, która już tak wisi, i się śmieje ze Zbawiciela, tak? Oskarża go, że jest demonicznym heretykiem, po prostu, że jest jakimś, wiecie, szaleńcem, bluźniercą. Uważa, że nie potrzebuje pomocy, że nie potrzebuje ratunku, że nie potrzebuje uwolnienia, mimo że Jezus mówi, że jesteście niewolnikami grzechu. I ta trzcina tak wisi i nawet nie zdaje sobie sprawy, że wisi, czy zaraz się zdogasi i śmieje się z Pana i Króla. Z samego Boga, który rozmawiał z Mojżeszem. tego, który był Izraelem od początku, tego, który był jeszcze przed Abrahamem, który rozmawiał z Abrahamem, z którego Abraham czcił, którego się cieszył. Cały naród Izraela, można powiedzieć, całą swoją historię przeszedł z Jezusem. Nie? Od początku jego istnienia, od Abrahama aż do tego momentu, gdzie Jezus z nimi rozmawiał. Nie? Jezus był tam cały czas. Nawet można przeczytać, że to Jezus wyprowadził lud z Egiptu. Tak? Oni sobie kpili z Niego, z wiecznego Boga, tak? Który ich stworzył. A Jezus jako to słowo, przez które się wszystko stało, tak? Bo czytamy, że On jest tym słowem, przez nie się wszystko stało, a nic, co się stało, to zawsze tylko przez to słowo na początku, tak? Stanął twarzą w twarz z ludźmi, których stworzył, i śmiali się go, nazywali opętanym, tak? I mówi, za kogo ty się uważasz? Tak powiedzieli. Za kogo ty się uważasz, człowieku? Jan o tym pisał na początku, mówi, przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. On przyszedł do swoich, tak? Czyli Jan mówi, ci ludzie, ten naród, ci Żydzi, oni należeli do niego, tak? To byli jego ludzie, tak? Mówi, to są ludzie Jezusa, a mimo to oni go nie przyjęli. Nie? Dla uczniów też to był mocny moment, bo wiecie, oni tam nic o nich nie jest napisane, oni tam siedzą cicho, ale Jezus nie mówił tylko o sobie, tak wiecie, jako jakiś coach rozwojowy, tak, że słuchajcie mnie, bo tutaj no, mądre rzeczy mówię, ale tam jakby tak nie wskazywał na siebie, tylko po prostu na jakiegoś dobrego terapeutę czy coś w tym stylu, który ci pomoże, ale nic więcej, tylko mówił wprost, ja jestem światłością świata na przykład. W tym rozdziale, 8-12 werset. Kto tak może o sobie powiedzieć, tak? Ja jestem światłością świata, to jest po prostu od razu taka bomba, tak? Tylko Bóg tak może powiedzieć, że jest światłością świata. Mówi, jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w grzechach swoich. Mówi, jestem jedynym ratunkiem. Dopóki nie uwierzysz w Jezusa, to umrzesz w swoich grzechach. Nie ma innego ratunku, jak tylko w Jezusie z bagna grzechu. Nie? Jezus mówi, dopóki nie uwierzycie, jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, dopóki nie zobaczysz, kim Jezus jest i że tylko On ma moc ciebie uwolnić, to umrzesz w twoich grzechach, bo dalej będziesz w niewoli. Nie? Mówi, zanim Abraham był, ja jestem. Czyli on nie tylko przyszedł od Boga, on jest Bogiem. Dla uczniów to musiało też wymagać ogromnej wiary, bo i takiej odwagi, żeby wszystko zostawić, bo słuchasz Jezusa, który mówi o sobie te rzeczy, cały tłum bierze kamienie, chcą go zabić, więc pierwsze co sobie pomyślisz, skoro jego zabiją, to później na nas się rzucą, bo przecież my jesteśmy jego uczniami, z nim się utożsamiamy, tak? A oni też jeszcze całkiem nie widzieli, kim Jezus jest, nie? Jezus się jakby objawiał tak, można powiedzieć, progresywnie, nie? Dopiero tak krok za krokiem, jak chodzili za Jezusem, on, wiecie, uczył ich, później umarł, zmartwychwstał, oni coraz więcej trochę widzieli, rozumieli, aż dopiero po zmartwychwstaniu ich oczy się otworzyły, z kim mają do czynienia, tak jak Tomasz powiedział, mój Pan i mój Bóg. Dla uczniów to jest też bardzo wymagające w tamtym momencie. Nie? I o Jezusie jest napisane, w liście do Filipian 2 czytamy, Jezus, tak, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. Pan chwały stał się podobny ludziom. Uniżył się. W swojej miłości się uniżył, miłosierdziu, że chciał wyciągnąć rękę do człowieka, który się śmieje z niego, który nim pogardza, który uważa, że jest bluźniercą, który chce go zabić. I wiecie, tak naprawdę to większość z nas się nie różniła od tych ludzi, zanim poznaliśmy Jezusa. Jest dalej wiele takich ludzi. Nie? Można my tam czytać, że o, ci niedobrzy Żydzi tutaj, oni tak go traktowali, tak? Ale my, tak, czy my, ja, ty, tak samo traktowałeś Jezusa. Tak? Kim Jezus był dla ciebie, zanim go poznałeś? No, nikim, po prostu se był. Może tam gdzieś se istniał, wierzyłeś, że se jest, Może miałeś jakieś przemyślenia na ten temat, ale król i pan dalej jest, tak? Ja jestem cały czas. Może śmiałeś się z Jezusa kiedyś. Może też uważałeś, że to bzdura wszystko jest. Kłamstwo, jakieś, wiecie, opium dla ludu, religia. A Jezus i tak dalej każdego miłuje. Knota nie dogasi, tej trzciny nie złamie. I tak samo my jesteśmy tutaj, bo też nie złamał żadnej trzciny. Nie dopalił tego, bo byliśmy niczym. Tak? I to jest naprawdę łaska i litość Pana, Jego cierpliwość, takie miłosierdzie, że Jezus, wiecie, nie zabija człowieka od razu, kiedy tylko usłyszy coś negatywnego na swój temat, tylko i tak cały czas wyciąga rękę, żeby człowieka uratować. Nie? Widzicie, ludzie śmieją się z Jezusa, a Jezus mówi, musicie wytrwać w moim słowie, musicie wytrwać we mnie, w tym, kim jestem, bo chcę, żebyście byli uwolnieni z grzechu. Nie? To was trzyma w niewoli, to sprawia, że umrzecie, że idziecie na śmierć, a ja chcę dać wam życie. Jeśli wytrwacie w moim słowie, to nie umrzecie, tak? To nie umrzecie i ja chcę wam pomóc. Nie? I Jezus słucha tego wszystkiego, a i tak wyciąga rękę. Nie? To jest wielka miłość, wielka cierpliwość i względem nas taka sama była ta cierpliwość, jak względem tych ludzi, którzy tutaj, o których czytamy. Nie? Sam Pan i Król, Pan chwały, wiecie, ten, który mówił z tego gorącego krzewu do Mojżesza, nie? Na którego głos, jak stanęli przy górze, to aż były grzmoty i tak dalej. Oni wszyscy się bali, wszyscy się kładli na ziemię. Tam było powiedziane, że oni już nie chcieli słyszeć, tak? Tego głosu. Powiedzieli, niech lepiej Bóg mówi do Mojżesza, a nam Mojżesz później przekazuje, bo my już nie chcemy tego słyszeć, nie? Tam pisze w Hebrajczyków, że to było straszne, nie? Doświadczenie dla nich. Że Pan Wielki objawia swoją wielkość i chwałę, nie? A tu nie widzisz, kim On jest. Tak? Bo przyjął postać sługi, uniżył się po to, żeby móc Ciebie uratować. Nie? I czytamy, że się wyparł, no, ogołocił się z tego wszystkiego, co miał, tak? U Ojca i przyjął postać sługi. I czytamy dalej, że okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. Tak? Uniżony i posłuszny aż do śmierci. Tak? Czyli do tego momentu Jezus cały czas pozwalał sobie z siebie kpić, aż nawet pozwolił siebie zabić. Więcej, Jezus dalej pozwala z siebie kpić. Tak? Dzisiaj ludzie też kpią z Jezusa. Kiedyś czytamy, że na Jego imię ugnie się wszelkie kolano. I wtedy już nie będzie miejsca na kpiny i żarty. Ale Jezus cały czas jest tak samo cierpliwy, jak wtedy. Tak samo cierpliwy dla wszystkich, którzy jeszcze nie wierzą w Jezusa, ale tak samo cierpliwy do nas, którzy, wiecie, czasem upadamy, coś się dzieje w naszym życiu. Jezus jest bardzo cierpliwy. Uniżył, był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej, tak? Jednej z najbardziej hańbiących takiej śmierci. Dlatego też, czytamy, Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Jezus wypełnił misję perfekcyjnie, tak? Do samego końca się uniżył i został wywyższony. Teraz siedzi na tronie i jednocześnie w duchu mieszka w nas, którzy wierzą w Jezusa, tak? To rozważaliśmy przez ostatnie tygodnie. Czyli ten Pan chwały, Pan Król mieszka w tobie. Nie? Uniżył się tak, że zechciał zamieszkać w nas, nie? Bardzo blisko. I prowadzi cię i mówi do ciebie, tak? To rozważaliśmy już ostatnie tygodnie. Nie chcę tego powtarzać, ale to jakby tak pokazuje, z kim masz do czynienia, tak? Z samym Bogiem, z tym, który mówił do Mojżesza, ten, który siedzi na tronie. To jest ten sam Bóg, to nie jest jakiś gorszy Bóg, nie wiem, mniejszy, czy jakiś tam drugi z kolei, czy trzeci, czy czwarty. Ten Pan mieszka w tobie, tak? I jeśli my to zobaczymy, tak? Jeśli masz tego świadomość, to też traktowanie Jezusa jest inne. Często w tych czasach tak się, wiecie, traktuje Jezusa jako kolesia, tak? taki mój koleś Jezus, który jest fajny przyjaciel i on jest taki kumpel, tu sobie tam sztamę przybijamy i jest okej, tam wiadomo, żyjemy jak chcemy, ale Jezus jest dobry kumpel. No. Ale kiedy człowiek zobaczy, wiecie, jak, kim Jezus jest, z kim masz do czynienia, to nie będziesz tak patrzeć na Jezusa jako jakiegoś swojego kolesia po prostu, który nie ma szacunku, tak? Do którego nie masz szacunku, który po prostu i tak tam, wiecie, przymknie oko na wszystko, co sobie robisz, jak żyjesz i tak dalej. Jezus jest cierpliwy, tak? Jest łaskawy i miłosierny, ale On będzie cię tak prowadził, żebyś zobaczył, z kim masz do czynienia. Nie może człowiek iść za Jezusem, a jednocześnie żyć jak chce. Tak? To się tak nie da. Nie na tym polega wiara w Jezusa. Więc Jezus przyszedł pokornie, chociaż On był i jest cały czas Adonai, czyli Pan wszystkiego, tak jak Żydzi mówią, Adonai. Jahwe, ten, który jest, ja jestem, który jestem. Logos, słowo, które było u Boga i było Bogiem, czytamy, tak? A mimo to się pozwolił ludziom śmiać z Niego, mówić, że jest opętany, czy stawiać się nad Niego i w końcu Go zabić. Nie? I jakie to ma teraz znaczenie dla nas dzisiaj, nie? Też jako dla wierzących, teraz, w XXI wieku, tak? Że Jezus mówi, ja jestem, zanim Abraham był, ja jestem. Jakie to ma dla mnie znaczenie, tak? Bo tam możemy sobie poczytać o tych Żydach i tak dalej, jak to na nich wpływało, ale jak to na nas może wpłynąć i powinno w sumie. A ma bardzo duże znaczenie, bo to jest taka osobista prawda, nie? Która zmienia życie człowieka. I dlaczego tak jest? Jezus jest Bogiem, to już rozważyliśmy. Dlatego możesz Mu całkowicie zaufać. Możesz zaufać Jezusowi. Te słowa, które Jezus mówi, ja jestem, to nie jest tylko stwierdzenie, że On sobie jest, tak? Że istnieje gdzieś tam, jakoś gdzieś tam se żyje, nie wiem, w kosmosie, czy coś w tym stylu. Tylko mówi, ja jestem tym Bogiem, który rozmawiał z Mojżeszem i to mówi, że Jezus nie jest tylko nauczycielem, prorokiem, czy jakimś tam dobrym po prostu przykładem dla ciebie, ale On jest tym Bogiem, Panem Wszechświata. I dlaczego to jest dla ciebie ważne? Bo każda obietnica Jezusa, którą Jezus mówi, wszystko, co Jezus mówi, obiecuje, na przykład to, że kto wierzy we mnie, kto wytrwa we mnie, ten nie umrze, tak? To możesz być absolutnie pewny tego, że Jezus mówi prawdę, niezależnie od sytuacji, w jakiej jesteś. Nie? Bo Jezus, czytamy, jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki, bo Bóg się nie zmienia. Nie? Nie mówimy do kogoś, kto już nie żyje, tak? Nie mówimy do Jezusa, który nie żyje, tylko mówimy do tego, który jest, który żyje i rządzi na wieki teraz. Nie? Jezus mówi, ja jestem cały czas, jestem obecny, mieszkam w tobie teraz. Nie? Jestem z tobą cały czas. I kiedy Jezus mówi jakąkolwiek obietnicę swoją, to możesz być pewna tego, że Jezus na pewno mówi prawdę. Nie? To jest ważne, tak? Bo gdyby Jezus był po prostu jakimś tam dobrym człowiekiem, który po prostu jakoś tam dobrze się zachowywał i Bóg go wywyższył, no to na jakiej zasadzie możesz powierzyć Mu swoje życie, nie? Gdzie ludzie się zmieniają. Nie są doskonali. My nie jesteśmy doskonali. Powiesz coś komuś, obiecasz, później nie wiem, coś ci wypadnie tego, no przepraszam, niestety, no nie wyszło, tak? Nie mogę ci niestety spełnić tego, co obiecałem. Jezus to jest totalnie inna kwestia, nie? Jeśli Jezus mówi, że jeśli wytrwasz we mnie, wytrwasz w moim słowie, wytrwasz w mojej nauce, to nie umrzesz, to tak będzie, tak? Więc możesz mieć dzisiaj pewność tego, że będziesz żył z Jezusem, że nie zostaniesz w grobie, że kiedy Jezus przyjdzie, to powstaniesz do życia. A być może Jezus przyjdzie wcześniej, to się spotkasz z Nim twarzą w twarz, tak? To mówimy tylko o tej jednej obietnicy, którą akurat w tym fragmencie jest dużo więcej rzeczy obiecał, tak? Które możemy poczytać w Ewangelii i w listach. Ale to jest ważne, że dlatego, że Jezus jest tym, kim mówi, że jest, to możesz Mu naprawdę zaufać. A dla nas to jest ważna kwestia, żebyśmy mogli Mu zaufać. Nie? Jeśli nie możesz komuś ufać, no to trochę będzie słabo. Jezus jest niezależny od czasu i zna ciebie i twoją historię. O tym też mówiliśmy, że Jezus wszystko wie o tobie. Tak? zna Twoje serce, zna Twoje myśli. Rozważaliśmy, że Jezus, czytaliśmy w Jana chyba 2, 21, że Jezus znał wszystkich, ich serce i nie potrzebował, żeby ktoś mu mówił świadectwo o drugim człowieku. Tak? Jezus zawsze wie, co myślisz, jakie są Twoje zamiary, jakie jest Twoje serce. Mówi, że ja jestem, czyli nie ma początku, nie ma końca Jezus. Nie? Był przed Abrahamem, przed Mojżeszem, przed stworzeniem świata. On zna Twoją przeszłość, zna to, co, przez co przechodzisz. Może, że zranienia, może jakieś trudne sytuacje, które Ciebie spotykają w życiu. Może Twoje grzechy, może jakieś pytania, które masz. I On zna Twoją przyszłość też. Można powiedzieć, że On już tam jest, bo On mówi, ja jestem. Wie, jak będzie. Wie, jaki będziesz. Za tydzień, za rok, za dwa. On jest cały czas. Dlatego On wie, jak Ciebie poprowadzić doskonale, żebyś uniknął czy uniknęła różnych złych sytuacji w swoim życiu. Jakiegoś upadku w grzech, tak? Gdzie po to masz tego Pana i Króla, który mieszka w Twoim duchu, w Twoim sercu, który Ciebie prowadzi jako dobry pasterz, który chce, żebyś nie popadł w grzech. To rozważaliśmy, tak? Przez to moje świadectwo i przez tą historię Zachariasza, gdzie Jezus jest dobrym pasterzem i kiedy wychodzą rzeczy na jaw z naszego serca, kiedy przez Ducha Ci wskazuje coś i mówi do Ciebie, tak jak wtedy, tak? Że oszukałem, a Jezus od razu pokazał, że nie możesz żyć w kłamstwie, że musisz rozwiązać tą sprawę, musisz iść i rozwiązać to z tą osobą, którą oszukałeś, tak? Żebyśmy dalej mogli iść normalnie za Panem, który chce nas poprowadzić dobrze, dlatego że te rzeczy wychodzą nie po to, żeby nas zniszczyć, rozważaliśmy, nie po to, żeby nas docisnąć do ziemi, ale po to, żeby nam dać wolność. Bo Jezus przyszedł, mówi, że jeśli wytrwacie w moim słowie, to będziecie prawdziwie wolni, tak? Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Na tym zależy Jezusowi, abyś był wolny. Tak? Więc nie jesteś sam, idziesz razem przez życie z tym, który jest. Tak? Czytamy, ja jestem. Zawsze, wszędzie, niezależnie od czasu, niezależnie od okoliczności, problemów, jakie są, to Jezus jest z tobą. To jest bardzo też ważne, żebyśmy zawsze mieli to w sercu, takie przeświadczenie, że Jezus jest przecież. Nie muszę czekać na Niego, że nie wiem, przyjdzie za tydzień. Tylko już dzisiaj jest, teraz, tak? Mówi, dzisiaj, kiedy głos Jego słyszycie. Pan jest, jest bliski. Trzecia rzecz dla nas ważna to, że Jezus, właśnie powiedzieliśmy, ma władzę nad śmiercią i życiem. To jest bardzo ważne dla nas jako wierzących, bo w Nim pokładamy nadzieję, nie? W tym samym rozdziale Jezus właśnie mówi, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa moje słowo, nie zazna śmierci na wieki. I takie coś może powiedzieć tylko ktoś większy niż Abraham, bo czytamy, Abraham umarł. A ty mówisz, nie zazna śmierci? Abraham nie miał nigdy takiej władzy i mocy, żeby powiedzieć, o, jeśli będziesz, nie wiem, mieszkał ze mną w namiocie, to nigdy nie umrzesz, tak? Pan życia i śmierci, nie? Jezus Chrystus, z takim masz Panem do czynienia, nie? Który ma władzę nad tym. Dla ciebie to znaczy, że w Jezusie masz życie wieczne, tak? Tylko w Jezusie. Nie musisz się bać śmierci, bo Jezus już ją pokonał. Jezus jest obecny tu i teraz też. Nie? Nie tylko siedzi po prawicy Ojca, ale tu i teraz. Nie mówi byłem czy będę, tak, ale mówi ja jestem. Więc nie musisz czekać na lepszy czas, tak zwany, bo jak się poprawię, to wtedy przyjdę do Pana, tak, albo nie wiem, jak poukładam swoje sprawy, to wtedy powierzę się Jezusowi, wtedy będę no tak mógł za nim iść, no bo na razie to muszę najpierw tam uporządkować swoje życie i tak dalej, bo tak nie mogę iść. Nie? Jezus jest już blisko i już mówi do ciebie, już woła, dzisiaj. Tak? Dzisiaj jest dzień, to jest ważne dla każdego z nas, tak? Szczególnie też, nie tylko dla niewierzących, tak? Że nie wiem, że to jest jakieś zawołanie tylko do ludzi, którzy jeszcze nie uwierzyli w Jezusa, ale właśnie też dla nas, którzy wierzymy w Jezusa, jest to bardzo ważne, bo człowiek, wiecie, kiedy upadnie, to łatwo jest przyjąć kłamstwa, że o, teraz to jak już upadłeś, to co, już zawaliłeś totalnie, tak? Wielki Pan życia i śmierci oddał za ciebie życie, przyjął baty, ukrzyżowali go, tak? On oddał wszystko, ogołocił się z całego tego wszystkiego, co miał u Ojca, a ty tak postępujesz? Jakiś ciebie chrześcijanin jest, człowieku, tak? zawiodłeś Jezusa. No. Takie kłamstwa też przychodzą, tak? I okej, zawiodłeś Jezusa, ale co Jezus mówi dzisiaj? Przyjdź do mnie szybko. Mówi, jeśli wyznajemy nasze grzechy, nasze winy, to Bóg jest, czytamy, sprawiedliwy i odpuści nam. I idziemy dalej za Jezusem, tak? Nie czekamy, nie siedzimy i umartwiamy się, że nie wiem, jak tam najpierw pobijesz się ileś razy albo coś, albo im bardziej będziesz mówił o sobie, o, jaki jestem beznadziejny, głupi i tak dalej, bo ten to że Jezus ciebie będzie bardziej kochał. Nie? Już Jezus ciebie tak ukochał, że życie swoje oddał za ciebie. Wszystko oddał, więc nie musisz czekać na jakąś większą miłość Jezusa co do ciebie, że lepiej spojrzy na ciebie, kiedy bardziej się poumartwiasz przez tydzień, zanim przyjdziesz do Niego, tylko już musisz przyjść. Dlatego, że tylko Jezus jest w stanie uwolnić cię od grzechu. Dlatego tylko, że o, to w Nim jest wolność. Więc jeśli upadasz, nie licz na siebie, że sam sobie pomożesz, a potem zadowolisz Jezusa, tylko od razu przychodź do Tego, który ciebie uwolni od grzechu. Nie? To jest bardzo ważne, tak? Żebyśmy wiedzieli, że na tym polega uwolnienie. Nie? Nie, że my sami siebie uwalniamy, żeby zadowolić Jezusa, tylko my potrzebujemy Jezusa każdego dnia, żeby być wolni. Tak? I wszystko tak naprawdę w życiu wierzącego zależy od Jezusa, od ja jestem. Tak? W tej Ewangelii przeczytamy o Jezusie. Ja jestem chlebem życia. Nie? On zaspokaja duchowy głód twój. To, czego ci potrzeba. Tak? Nie tylko, że się najesz fizycznie, ale jeśli chcesz być najedzonym duchowo chrześcijaninem, to tylko w Jezusie to jest. Jak jest to w Jezusie? Tak, że spędzasz z Nim czas, w sensie nad Jego Słowem, czytasz Jego Słowo, mówi, moje słowa są duchem i życiem. Jeśli chcesz żyć, potrzebujesz moich słów. Potrzebujesz się karmić tym Słowem, rozważać je i iść za tym Słowem, tak? Mówi, ja jestem światłością świata. On ciebie prowadzi przez ciemność. Jak nie wiesz, jak iść, potrzebujesz, wiecie, wiedzieć, co jest dobre, co jest złe. Nie wiem, czy ja powinienem jako wierzący chrześcijanin na przykład wchodzić w takie sprawy, a może nie powinienem? To też potrzebujesz Jezusa, tak? Bo to Jezus naucza, Jezus pokazuje prawdę, tak? To nie jest, że ty sam jesteś taki genialny, że a tak, tu nie pójdę, bo to się Jezusowi na pewno spodoba, bo nie podoba, a tu pójdę, bo mu się to podoba. Jeśli to wiesz, to fajnie, tak? To znaczy, że już Jezus cię nauczył, ale Jezus dalej cię będzie prowadzić. Wiecie, nie wszystko jest tak wprost napisane w Biblii, że jak zrobisz to, to źle, a jak to, to dobrze, tak? Potrzebujesz Pana w swoim życiu, który cię będzie prowadził też w duchu, tak? Bo nie o wszystkim przeczytasz literę, tak? Więc potrzebujesz Jezusa, który ci powie, nie wiem, tu nie chcę, żebyś w to wchodził. Mimo, że na pierwszy rzut oka się nie wydaje to jakieś złe, że to jest, czy to nie musi być jakiś super, nie wiem, grzech ewidentnie i tak dalej, ale Pan wie, że jeśli załóżmy tym się zaczniesz zajmować, to twoje serce może, wiecie, oziębnąć dla Pana, bo za bardzo wsiąkniesz w jakiś tam, nie wiem, temat, hobby, coś i Jezus już, wiecie, pójdzie w odstawkę albo coś takiego. Także potrzebujesz dalej Jezusa, który cię będzie prowadził, jako dobry pasterz, tak? Właśnie mówi, ja jestem dobrym pasterzem, Jana 10. Nie? On się troszczy i prowadzi, to powiedzieliśmy. Jezus ciebie prowadzi na zielone pastwiska, tak? Do dobrego, nie gdzieś do jakiejś jaskini ciemnej, gdzie po prostu, wiecie, tam zadźgają cię i tak dalej. Tak? Mówi, ja jestem dobrym pasterzem, który się troszczy o swoje owce, który życie swoje oddaje za owce. Nie? On się bardziej troszczył o ciebie niż o siebie. Nie? Ja jestem, mówi, zmartwychwstanie i życie. Tak? To jest to, o czym powiedzieliśmy. Tylko w Jezusie jest pewność twojego zmartwychwstania i życia. Nie? Mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jedyna droga do Boga, tak? Jeśli chcesz oddawać chwałę Bogu, tak? Jak to się często mówi, zresztą tu też często o tym mówimy. Jeśli chcesz mówić o sobie, że ja wierzę w Boga, ja oddaję Bogu chwałę, ja Boga uwielbiam, to jak to się robi? Uwielbiając Jezusa, ufając Jezusowi, wierząc Jezusowi, idąc za Jego Słowem, jak to mówi, budując swój dom na skalę, czyli nie tylko słuchać, ale iść za tym, co Jezus mówi, tak? Mówi, ja jestem tą jedyną drogą, prawdą i życiem. Nie masz innego sposobu, żeby Boga uwielbiać. Nie możesz powiedzieć o sobie, że ja wielbię Boga Izraela, jeśli nie idziesz za Jezusem, jeśli nie wierzysz w Jezusa. Nie ma takiej możliwości, bo kto nie ma syna, nie ma ojca, tak? Po to Bóg posłał swojego syna, żebyś mógł żyć, żeby jako drogę, że jeśli chcesz go uwielbiać, to musisz uwielbiać syna, tak? I mówi, ja jestem krzewem winnym, bo daję owoc w twoje życie. Jak duch Święty, ten, o którym mówimy, który mieszka w naszych wnętrzach, to Duch Chrystusa. Ten sam Jezus, który, o którym czytamy, który tutaj rozważamy o nim, który siedzi po prawicy Ojca, który jest na tronie, to ten sam Duch Jezusa mieszka w tobie. Nie? I On daje owoc w twoim życiu. Więc w sumie wszystko, czego ci potrzeba duchowo, to jest w Jezusie Chrystusie, nie? Jakby tak nie patrzeć. Tak jak mówi ten werset, że Bóg obdarzył nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Jezusie Chrystusie, tak? Wszystko, czego potrzebujesz, duchowe błogosławieństwo, czyli przychylność, bogactwo duchowe, nie mówimy tutaj, że będziesz bogaty fizycznie i tak dalej, to Bóg dał w swoim Synu dla ciebie. Nie musisz szukać w innych miejscach, tylko wystarczy w Jezusie. Prawda, pokój, życie, zbawienie, to wszystko jest w Jezusie. Dlatego to jest takie ważne dla wierzących dzisiaj. Czyli dla nas. Bo Jezus nie jest tylko historyczną postacią jakąś tam, o której sobie przeczytamy, że ktoś taki kiedyś był. On jest wiecznym, żywym Bogiem. Z takim masz do czynienia, Jezusem? Jego słowa nie przemijają. Cały czas są takie, jakie były, jak wypowiedział, są takie same, nic się nie zmieniło, On sam się nie zmienia. Czytamy, przeczytaliśmy, tak? Ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Ja jestem cały czas, bo możesz Mu zaufać. On zna twoją przyszłość i ciebie prowadzi i chce ciebie poprowadzić na zielone pastwiska. I bo to, co obiecał, życie wieczne, przebaczenie, obecność Jego w twoim życiu, miłość Jego dla ciebie, dla innych też, jest dostępne teraz, tak? Teraz jest dostępne to. Nie będzie dopiero, tylko teraz. Dlatego zanim Abraham był, ja jestem, to nie jest tylko informacja o Jezusie, jakaś kolejna, którą gdzieś tam sobie do głowy włożymy do jakiejś szuflady, że fajna informacja, fajna wiedza, tak? Ale tak naprawdę to jest zaproszenie takie od Jezusa, że patrz, zobacz, kim jestem, zobacz, z kim masz do czynienia i możesz mi zaufać teraz. I chcę, żebyś mi zaufał teraz, żebyś żył ze mną wiecznie. Żebyś mógł korzystać z wolności, życia w prawdzie, wydawać owoce, tak? Mieć pokój, mieć miłość, mieć zbawienie, życie wieczne z Jezusem. Jezus zaprasza w taki sposób. To, że mówi, ja jestem, to jest dla nas też dzisiaj zaproszenie, tak? Dlatego powstańmy, powiesz Panu siebie,